Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Przystanek Historia Online prowadzonego przez Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Dziś będziemy rozmawiać o wyjątkowej książce, która pojawiła się na rynku wydawniczym, Znaczki Szczecińskiego Podziemia autorstwa Jana Tarnowskiego. Jej autorami są pan Michał Guć i pan Henryk Mruk, ale jest z nami również bohater, bez którego tej książki by nie było. Przedstawiam zatem Państwu pana Jana Tarnowskiego, działacza opozycji demokratycznej, działacza NSZZ Solidarność, członka prezydium zarządu regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego. W czasie stanu wojennego internowanego, co przy tej książce jest bardzo ważne, a później człowieka, który kontynuował swoją działalność związkową. Oraz dwóch autorów, pana Michała Gucia i pana Henryka Mruka, pasjonatów poczty podziemnej okresu PRL-u. Można tak powiedzieć, bo o tym, czy ta poczta podziemna zaczęła się w okresie lat 80. czy wcześniej, to pewnie porozmawiamy. Ale najpierw zapytam pana Jana Tarnowskiego. Dlaczego? Dlaczego znaczki i dlaczego tak się stało? A potem zapytam, dlaczego taka tematyka, bo tematyka wielu tych znaczków jest, jakby nie mówiąc, wyjątkowa.
Dlaczego się zaczęło? Zostaliśmy internowani w Goleniowie. W sąsiedniej celi był Jurek Zimowski, mój przyjaciel. I on, wiedząc, że ja wykonuję ekslibrysy, chciał zająć internowanych. I zaproponował, żebym zrobił znaczek, który zajmie w jakiejś mierze internowanych, odwróci ich uwagę od sytuacji, w jakiej się znaleźli. No i właśnie tam powstał ten pierwszy znaczek wykonany i to przy udziale co najmniej pana Skwierczyńskiego, z którym siedziałem w celi i który dostarczył papier. A zaczęło się wszystko od tego, że 27 miałem imieniny i na te imieniny dostałem pudełeczko sardynek w oleju. No więc już olej był, trzeba było zrobić jeszcze sadzę. No więc kawałek prześcieradla zniszczyłem, prześcieradło państwowe i w wygiętej blaszce zebrałem trochę sadzy i rozmieszałem. No niestety te znaczki były dosyć, bo śmierdziały rybą. Ale pierwsze właśnie znaczki zostały przez Jurka wyniesione na zewnątrz. I to może tyle o tych pierwszych. Późniejsze to były już całkiem inne historie.
No to porozmawiajmy o tych historiach, to znaczy się, bo te znaczki, jak Państwo zobaczą w tej książce, mówię, że dlatego, że wyjątkowa, że również bardzo dobrze widać te znaczki. Katalogi wydawnicze Poczty Podziemnej niestety w dużej mierze charakteryzują się tym, że czasami niewiele tam można zobaczyć. Tutaj można zobaczyć bardzo dobrze, co na tych znaczkach było, a są to znaczki, które odwołują się wprost do tradycji polskiego państwa podziemnego.
No więc tutaj, jeżeli chodzi o te późniejsze znaczki, to była sytuacja taka, że w 1984 roku zatrzymano kilku kolporterów, którzy przywozili pisma z Warszawy. No i zebrało się tego tyle, że przyjechała cała nyska różnych gazetek, pism, kaset i tak dalej. Trzeba było zapłacić. Ja dysponowałem akurat pieniędzmi podziemia na pomoc dla uwięzionych i ich rodzin. Za zgodą Andrzeja Milczanowskiego, który był przywódcą naszym podziemnym, Zapłaciłem za tą przywiezione materiały, makulaturę, jak wtedy nazywaliśmy. No ale trzeba było zwrócić. Więc za pozwoleniem Andrzeja Milczanowskiego wykonałem pierwsze takie serie znaczków biało-czarnych, w różnej, najpierw pojedynczo, później podwójnie, później potrójnie matryce były, tak żeby było możliwość kolportażu. I bardzo szybko się te rozeszły znaczki. Wobec tego już teraz zadziałała inna intencja. Intencja utrwalenia, czy w małej bardzo zresztą ilości, bo jeżeli nawet kilkadziesiąt czy kilkadziesiąt znaczków, to żeby zainteresować o Armii Krajowej czy rocznicach, które wtedy były. A więc to jest rocznica katyńska, rocznica, to jest rok 40. Także to, a było to powiązane nawet rodzinnie, bo jeden z moich wujków był w Starobielsku. Tu mam właśnie ostatni list, bo prawdopodobnie został wywieziony pierwszego dnia rozstrzelania. Mhm. Także te rocznice to były związane z tym. Tam jest Matka Boska Białomorska. Akurat jest ciotka moja opisywała, że będąc w Archangelsku zesłana, że tamtędy przewożono w samochodach otwartych polskich oficerów. No i taka była informacja na tamte czasy, że wywożono ich barkami i te barki były ostrzeliwane później i zatapiane. To ta jedna z tych rocznic. Później było 75-lecie harcerstwa. To było związane już bardzo rodzinnie, bo cała rodzina mojej mamy należała do harcerstwa w Mińsku litewskim. Mówię litewskim, bo wtedy jeszcze ta nazwa była obowiązkowa. Mm. Mińsk litewski, nie białoruski. I w tymże Mińsku było gniazdo harcerskie, tak się wtedy nazywało. I trzy były takie harcerskie gniazda w Polsce. To było w Wilnie, we Lwowie, które powstało pierwsze, i w Mińsku jako trzecim. Mhm. Tam było bardzo harcerstwo rozwinięte. Rozwinięte było przede wszystkim z uwagi na to, że Rosjanie, cofając się w I wojnie światowej, wypędzali wszystko, całą ludność przyfrontowo w głąb Rosji, a spod Ural. W Mińsku w tej sytuacji znalazło się bardzo dużo Polaków, tych wygnanych. A jednocześnie z rozpoczęciem rewolucji październikowej zaistniała sytuacja mordowania polskich właścicieli na ziemi mińskiej. I ta cała ludność właśnie zebrała się dla ratowania siebie czy swego życia w Mińsku. I tak, ze 100 tysięcy na początku wojny Mińsk litewski liczył ponad 200 tysięcy. Z czego, licząc na początku, było Polaków 30-40%, to w roku już 18 liczyło ponad 130 tysięcy, to byli Polacy. I wobec tego te zmniejszenie tej nacisku, represji jeszcze carskiej spowodowało, że od 1905 roku zaczynały się tam poluzowania. Doprowadziło do tego, że w Mińsku litewskim było jedno gimnazjum polskie, powstało dwa gimnazja żeńskie, kilkadziesiąt szkół podstawowych, no rozwijało się harcerstwo, sokolstwo, bo powstała ta organizacja Sokoły, która zrzeszała bardzo dużo, a w podziemiu PO-wo. Mhm. Tutaj mam takie zdjęcie z domu dziadka, w którym akurat posiedzenie sztabu. PLW w Mińsku. Mhm. Wobec tego, i trzeba jedno dodać, Lenin wydał taki rozkaz do wszystkich, żeby wyłapywać Polaków i bez sądów zabijać, rozstrzeliwać. Wobec tego ten nastrój w Mińsku był, powstało ČK, które już bardzo dużo naciskało, ale i zarówno w ČK, jak i w szkole komandirów znaleźli się Polacy. Przedstawiciele przede wszystkim harcerstwa, którzy należeli do PLW. I w tej sytuacji, jak w roku, to już odnoszę do jednego ze znaczków, czy do dwóch nawet, zaistniała taka sytuacja, że komendant frontu zachodnio-północnego, Miasnikow, zdecydował o rozwiązaniu polskiego problemu. Miało to być w ten sposób, że aresztowania, a aktywnych Polaków rozstrzelać. Pojechał do Moskwy, został zresztą pociąg wysadzony przez drużynę taką minerów, będącą w Mińsku, a komendantem placówki, bo tak się to nazywało, był Ignacy Matuszewski, który na 20 lutego polecił wykonanie przejęcia Mińska w ręce polskie. 18 lutego 1918 roku. No i mając wykradzione z magazynów pułku 27 karabinów, to właśnie tutaj jest cała ta drużyna, która wykradała tą broń. Mhm. Grupa ułanów udała się do magazynu i do magazynu koszarowego, w którym było zresztą akurat 300 bolszewików i udało im się opanować i te załadować karabiny i wywieźć do oczekujących bezbronnych. Mieli 27 karabinów, 343 ludzi, a w Mińsku było wtedy 13 tysięcy bolszewików. Mhm. No i udało się opanować Mińsk. To było pierwsze powstanie jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę wolności w roku 18, bo to był luty.
No właśnie, i tak myślę, że o każdym z tych znaczków moglibyśmy opowiadać historię odrębną,
tak, która to trzeba by się, krótsze,
tak, niektóre krótsze, niektóre dłuższe, i to trzeba by się ta historia przez cały czas. Panowie, czy historia poczty podziemnej, poczty drugiobiegowej, może najpierw wyjaśnimy w ogóle, na czym polega różnica między pocztą oficjalną, taką, która popularnie czy powszechnie jest znana z kopert, prawda, a tą pocztą drugoobiegową?
Jest to zagadnienie nieznane jakoś bardzo szeroko, chociaż trzeba przyznać, że nakłady poczty podziemnej w latach 80. po stanie wojennym czasami były dość duże. Pan Jan już wspomniał o kilku funkcjach, jakie ta poczta pełniła. Bo poczta internowanych, te pierwsze inicjatywy chodziło o to, by internowanych czymś po prostu zająć. Zresztą tak samo funkcjonowało to w przypadku poczty strajkowej, bo mamy coś takiego również jak poczta strajkowa. Drugą ważną funkcją poczty podziemnej, tu znowu odniosę się do tego, co do tej przygody z wpadką kolportażową, gdzie trzeba było po prostu sfinansować bibułę, której nie można było sprzedać. Te znaczki pełniły rolę cegiełek. Ich nominały były, jak na tamte czasy, no, wyższe niż nominał zwykłego znaczka pocztowego, i one były po prostu cegiełkami, które zasilały fundusze działalności podziemnej, działalności wydawniczej. Wreszcie, co bardzo ważne, miały taką funkcję właśnie edukacyjną, patriotyczną, odnosząc się do różnych wydarzeń najczęściej zakazanej historii, historii, która była niedopuszczana do powszechnego obiegu przez cenzurę. Pełniły też właśnie taką funkcję informacyjną, edukacyjną. Natomiast myślę, że warto jeszcze dodać jeden istotny element. Mianowicie mam takie poczucie, śledząc, jak się rozwijała właśnie poczta strajkowa, poczta internowanych, poczta podziemna, że miała ona element, była dowodem pewnej suwerenności, podmiotowości. Pamiętam wspomnienia Andrzeja Kołodzieja, przywódcy strajku w sierpniu 80 roku w Stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni, gdzie on właśnie wspominał: mamy swoją drukarnię, mamy swoją pocztę, idziemy dalej. Czyli krótko mówiąc, te znaczki, które powstawały obok obiegu oficjalnego, absolutnie jakby no nielegalnie, poza oficjalnym obiegiem, były też takim dowodem, że ta solidarność, ta działalność niepodległościowa jest jakiś w mocniejszy sposób upodmiotowiona. Zresztą później widzimy w latach 80. pojawiają się poczty nie tylko Solidarności, ale KPN-u, NZS-u, WIP-u, ZHR-u, różnych podziemnych, nielegalnych organizacji, właśnie pokazując: my tu jesteśmy, my tu działamy, czyli był to też taki element właśnie tego szerszego nurtu, jakim była oświata niezależna, kultura niezależna, czyli to państwo podziemne z czasów właśnie od stanu wojennego no, do okrągłego stołu.
Czy poczta podziemna jest, czym nie wiem, to pytam, kontynuuje jakieś tradycje na przykład poczty drugowojennej? Bo na przykład prasa podziemna drugiego obiegu można przyjąć, że wprost wywodziła się z tego, co miało miejsce w czasie II wojny światowej, czyli tej nielegalnej prasy wydawanej poza niemieckim czy sowieckim oficjalnym obiegiem, no, która generalnie przekazywała po prostu prawdę, bo starała się przekazywać prawdę na ten temat, co się dzieje. Natomiast czy takie same odwołania można zobaczyć w poczcie? Czy to jest to taki fenomen, ta poczta podziemna czy poczta strajkowa również wcześniejszych lat, bo przecież wiemy doskonale, że i poszukujemy na przykład poczty strajkowe z lat 70., tak, z grudnia 70. roku. Czy ona była dokładnie takim samym fenomenem, jakim na przykład było zupełnie nieznane gdzie indziej na świecie Radio Solidarność?
Myślę, że takim najsilniejszym połączeniem, odniesieniem może być poczta obozów jenieckich z czasów II wojny światowej i poczta internowanych. I tutaj zresztą to się nawet pojawia we wspomnieniach internowanych czasami, że tam były ewidentne asocjacje, że była to właśnie taka, było to nawiązanie do tej historii właśnie z czasów II wojny światowej. Natomiast jeśli chodzi o pocztę strajkową czy podziemną, no oczywiście w czasach II wojny światowej istniało coś takiego jak poczta podziemna, natomiast tych emisji było relatywnie niewiele. Była jeszcze poczta harcerska w czasach Powstania Warszawskiego, aczkolwiek ona pełniła taką funkcję typowo doręczeniową. Tak? To byli kurierze, ci najmłodsi harcerze zawiszacy, którzy po prostu przenosili przesyłki pomiędzy poszczególnymi punktami, pomiędzy dzielnicami. Więc myślę, że tutaj tych związków jest mniej. Mocniej chyba przyczynił się do rozwoju jednak ten element właśnie pozyskiwania funduszy na działalność podziemną, bo te znaczki czasem ładniejsze, czasem brzydsze, ale właśnie kupowane, kolportowane, wpuszczane w sieć kolportażu razem z gazetami, razem z książkami podziemnymi, po prostu były takim no, istotnym też zasileniem finansowym podziemia.
Zanim przejdę do tej bardziej technicznej sprawy, bo to też jest niezwykle ciekawe, zapytam pana Henryka, jak wygląda no, proces opracowywania takich znaczków, tak? Jak wygląda taki proces dochodzenia do tego, który znaczek jest który, a który jest prawdziwy, czy nie. Sami panowie powiedzieliśmy, że lata 80. no to praktycznie jest masowa produkcja, tak? Oprócz poczty, powiedzmy, robionej przez pana Jana Tornowskiego, mamy pocztę KPN, mamy pocztę Solidarności Walczącej, no, mamy tych poczty Solidarności i wielu innych ugrupowań. Można powiedzieć, że wiele z tych ugrupowań politycznych po prostu jakby już przyjęło sobie za cel, żeby przynajmniej, żeby też mieć swoją pocztę, tak? Więc pytanie, i na ile jest to trudność? No, wiemy, że filatelistyka, ta taka no, powszechna czy popularna, no, cieszy się ogromną popularnością również w badaniach, tak? Trzeba to rozróżniać, bo pojawiają się fałszywki, pojawiają się różnego rodzaju białe kruki. Czy tutaj jest podobnie?
Tak, oczywiście w poczcie podziemnej, że tak całościowo to, no właśnie, to ujmę. Tak. No to jest pewien fenomen. Ja chciałbym jeszcze tylko wrócić do tego, że to jest zjawisko fenomenalne. To jest zjawisko niespotykane na taką skalę nigdzie na świecie. Oczywiście, że istniały różne tam nielegalne w niektórych państwach, natomiast na taką skalę to ja sobie po prostu nie przypominam, żeby coś takiego istniało w jakimkolwiek państwie. Tak nawet sobie pomyślałem, że Polacy mają coś w sobie, smykałkę, tak? Taką smykałkę do tego, żeby się przeciwstawiać po prostu, no w tym wypadku reżimowi, tak, komunistycznemu. Ja chciałem jeszcze podkreślić jedną rzecz. To, co zrobił pan Jan Tarnowski, w ogóle generalnie niektóre wydania poczty, to są dzieła no, artystyczne. Mhm. Możemy tak rozpatrywać, ponieważ pan Jan robił linoryty.
No właśnie,
a jak wiemy, nie, linoryty to są, to już jest dzieło artystyczne. Zamknięte po prostu, minimum tekstu, maksimum wyrazu. Jeżeli chodzi o poczty, te, o których pan wspomniał, tak, to później rozwinęło się to znacznie, ale to było takie zjawisko późniejsze. Porządkując pewne chronologię, tak, na początku wyróżnić by należało pocztę strajkową. To jest pierwsze, co powstało.
Rzeczą, już lata... Poczta strajkowa, ale od którego momentu można, że tak powiem, od którego momentu panowie wiecie, że taka poczta strajkowa istnieje?
To są najwcześniejsze rzeczy, to powstały z tego, co my wiemy, tak, gdzie udało się dotrzeć. To rok 1970, Szczecin, Polmo. I jeżeli ktokolwiek ma, kto będzie oglądał ten program, ma informacje na ten temat, to bardzo byśmy prosili o podzielenie się, ponieważ jak pan profesor wie, luka jest tutaj dosyć duża, czasowa, tak? I trudno dotrzeć do. Owszem, docieramy nawet arkusze, tak? Czy fragmenty arkuszy posiadamy poczty strajkowej, natomiast nie docieramy do ludzi. Kto to robił? Tylko, że tam była poczta strajku ekonomicznego. Tak było dokładnie na znaczku. Poczta strajku ekonomicznego w roku 1970. Następnie powstała poczta strajkowa z lat, wiadomo, tak, 80. Następnie możemy wyróżnić pocztę obozów internowania i zakładów karnych oraz wojskowych obozów specjalnych, WOS-ów. Tak jest, ja posługuję się słownictwem, które wtedy obowiązywało. Nie posługuję się słownictwem jako środki odosobnienia, tak, czy coś takiego, tylko tak, jak wtedy nazywano obozy internowania i tak dalej. To jest też część zakłady karne i te wojskowe obozy specjalne. Część poczty tam też funkcjonowała. I następnie dopiero mamy pocztę podziemną, która już jest poza tymi strukturami, tak, i wydawana przez różne organizacje. Tych organizacji było dużo. I im później, tym takie mamy wrażenie chyba razem, że każda z tych organizacji próbowała zapewnić sobie jakieś środki do życia. Te środki służyły też...
sprzedawane.
Tak, te środki służyły do tego, żeby na przykład bibułę rozrzucać. No, wyrzucenie ileś ulotek z bloku, tak? Iluś ulotek z bloku. To, ulotki to za darmo, ale ktoś trzeba to zrobić. Papier, no wszystko kosztuje, tak?
No to jest trochę takie owianą tajemnicą. Wydawałoby się, że wszystko, co było robione w podziemie, to pro publico bono i że za to nie płacono, bo no, cel był szczytny, natomiast no, rzeczywistość była zupełnie inna.
Rozmawiałem niedawno z Markiem Biernackim, posłem, a w latach 80. działaczem podziemia, i Marek opowiadał mi o tym, że mieli na przykład drukarza, który drukował znaczki tak zwanej Niezależnej Poczty Pomorza i z tego się jakby utrzymywał. Natomiast on właściwie był, można powiedzieć, pełnoetatowo drukarzem podziemnym, czyli utrzymywał się z drukowania znaczków, natomiast drukował również książki, gazety, czyli jakby no, był to pewien obieg zamknięty, suma środków uzyskiwanych, bo część gazetek była, przypomnę, rozdawana, była dystrybuowana darmowo, no, podobnie jak rozrzucane ulotki, ale był też szereg tytułów, które były sprzedawane. Natomiast no, koszt pojedynczego egzemplarza był relatywnie niewielki, więc na tym żadnego jakby zarobku nie było, to mogło zwrócić koszty papieru, farby, pasty komfort i tak dalej. Natomiast właśnie kwestia chociażby pracy ludzi, no czasem to byli ludzie, którzy w całości się poświęcali działalności podziemnej. Trzeba było ich jakoś utrzymywać i na przykład właśnie znaczki, które miały jednak te nominały wyższe, w tym pomagały.
No dodajmy do tego, że trzeba było ich też zakonspirować, bo zadrukowanie, szczególnie w okresie stanu wojennego poczty podziemnej, groziły surowe kary więzienia, bezwzględnego więzienia, więc oni też musieli być no, dobrze schowani.
Proszę bardzo. Jedno zdanko tylko. Na przykład w Milanówku bodajże, tak, były trzy niezależne drukarnie, nikt o sobie nic nie wiedział i jedna z tych drukarni drukowała na zlecenie, czyli właśnie w ten sposób, że dostawała zlecenie, proszę to i to wydrukować w taki a taki nakład i po prostu ten drukarz to drukował. I to nie jedną serię, nie dwie serie, bo mamy takich serii, które on wydał, jest kilka.
Kto był odbiorcą?
Struktura, która zamawiała u niego, tak? To odbiorcy byli. To no, kazali sobie, na przykład na znaczku był, no załóżmy ZKR, załóżmy jakaś tam organizacja, która zlecała druk. Ten druk został wykonany, to tak samo gazetki. Oni nie robili tylko znaczków, na przykład MKK Wola, tak? Rosłoń i Adamiak w Warszawie, oni nie drukowali tylko znaczków. Oni drukowali gazetki, przede wszystkim, tak, gazety i rozprowadzali to, bo MKK dosyć sprawnie to działało, zwłaszcza taksówkarze i taryfiarze we wczesnym tym, to wiemy o tym, że oni mieli swobodę poruszania się, ale również oprócz gazet oni właśnie na zlecenie robili, no, najsłynniejsza ich, na przykład Madonny, tak, bardzo słynne takie wydanie, MKK Wola, tak dokładnie sygnowane to jest, lub MKK.
To porozmawiajmy chwilę o tym, jak to się drukowało. Ja mam tutaj taką typową płytkę PCV z lat 80. Sam jeszcze dobrze pamiętam, jak one wyglądały i co było nimi wykładane. I dziś ona z tej strony wygląda w ten sposób, a z drugiej strony wygląda w ten sposób. Tutaj pan Henryk mówił o tym, że to jest działalność artystyczna. Rzeczywiście, jak się patrzy na te znaczki, szczególnie jak się je widzi w blokach, jak to się fachowo nazywa, to zadziwia kunsz tego, a dodajmy, że no, tak jak mówiłem, to była jednak praca, którą można było okupić więzieniem, represjami, grzywną. Można było no, też znaleźć się na tak zwanym dołku esbeckim. Panie Janie, jak to się robiło?
Po pierwsze, to było właśnie tak, jak rozpoczęliśmy w Goleniowie, a później kontynuowaliśmy w Wierzchowie, to były płytki PCV. Natomiast nożyki to były różne. Ja znowu zdewastowałem łóżko, bo wyłamałem pręt i na oknie z lastryka wyostrzyłem. No i tym właśnie te pierwsze znaczki były robione. Pod koniec pożyczyłem właściwie zarówno okulary, bo mi już się wzrok psuł, i dostałem nożyk od artysty, który w tej chwili jest koło brzegu, siedział z nami i w jakiejś tam mierze w tej chwili pomniki wykonuje. No i ten już był bardziej dokładny, bo nożykiem można było te literki bardzo sumiennie i dokładnie wyciąć. To były te pierwsze, a później to większość była na sitodruku. I takiego, taki materiał do sitodruku to przyszedł na przykład z Włoch. Nasza koleżanka, która wyjechała, znaczy koleżanka z Solidarności, Związku Solidarności wyjechała, córka sędziego wyjechała do Włoch, przysyłała paczki do punktu tego biskupiego, no i tam przysłała welon długości 5 chyba metrów, który posłużył na drukowanie, ale to ja nie korzystałem z sitodruku, a właśnie dalszy ciąg to robiłem na podłożu z PCV. Mhm. No i farby to były takie, jakie dostawało się. To były różne, mieszało się i dlatego kolory nie są takie jak w druku na przykład z powielaczy, bo tamto już jest ten druk idealny. Idealnie farba rozmieszana, a tutaj ręcznie było rozmieszane, mieszane kolory, żeby uzyskać różne odcienie. No i tak to jakoś się wykonywało, ale ponieważ stale trzeba było ulepszać, to właśnie początkowo to były odbitki pojedyncze, a następnie zwiększając racjonalnie, wykorzystując papier, to trzeba było stałe. I tutaj już na zakończenie powstały takie 4 matryce z PCV, płytek i wykonywało się całe te bloki po 8 znaczków. Służyły one tak, jak tutaj już panowie mówili, przede wszystkim miało służyć, bo te akurat tak się nie rozeszły, bo zastał nas rok 1989, wybory. No i w tej sytuacji zostało, trzeba przerwać było, bo już nie wypadało jako podziemie wydawać. Ale pozostały, ponieważ miałem zamiar wykonać wszystkie okręgi Armii Krajowej i co ciekawsze, włącznie ze Szczecinem. I były takie 2 okręgi, Lublin, to znaczy nie okręgi, tam trochę mniej, i Kraków, gdzie były uwzględnione działania powojenne. Zresztą już na tych wcześniejszych, na przykład nawet w Nowogródzkim, to były Surkąty. To jest wtedy, kiedy Śmierż zaatakował Kotwicza. Czyli to cały ten szereg miał obejmować wszystkie okręgi, łącznie ze Szczecinem, w którym Trzymamy Straż nad Odrą było uwzględnione i działalność partyzancka Hołuba. Te informacje co do treści znaczków, no tak się złożyło, że zbierałem całe życie prawie, bo od szkoły podstawowej. Robiłem takie informacje i zbierałem, a później, będąc już w pasterstwie akademickim ojca Siwka, ta możliwość się bardzo poszerzyła, bo dzięki ojcu Siwkowi mogłem się spotkać z Pawłem Jasienicą. I tutaj muszę taką anegdotkę opowiedzieć, którą Paweł Jasienica właśnie nam przedstawił, jak do tego doszło, że przyjął literacki pseudonim Jasienica. A było to tak, że leżał ranny w miejscowości Jasienica. I tam za ołtarzem się ukrywał. Ale właściwą Jasienica to przybrał w 1946 roku, polemizując z Kirchmajerem, pułkownikiem Kirchmajerem, który zaatakował rok 1939, mówiąc, że Niemcy bili jak chcieli, to Paweł Jasienica napisał artykuł polemiczny, który zakończył dopiskiem: ja się nic, a nic nie boję. I wyszło Jasienica. A dlatego zresztą przybrał nazwisko, dlatego że rodzina jego jak on był Lech Bejnar,
tak,
znajdowała się w Wilnie. I bojąc się, że może, jeżeli tu zacznie pisać, a pisał w Tygodniku Powszechnym, to może zaszkodzić przyjazdu tutaj na te tereny rodziny. Poza tym dzięki właśnie ojcu Siwkowi miałem możliwość spotkać się z Melchiorem Wańkowiczem, a przede wszystkim z Tomaszem Szczęboszem, od którego właśnie gro informacji o działalności partyzanckiej i to takiej jak Hubal, bo takie oddziały na Kresach trwały do 1941 roku. Nie złożyły broni, a prowadziły walkę. I no, to wszystko było tylko tak opowiadane między sobą. To jeszcze by przecież przed rokiem 89, więc upamiętnienie tego, żeby został jakiś ślad, to były właśnie wykonanie na tych znaczkach, żeby ślad, nazwa powstała. I owszem, tu są pewne pomyłki. Pomyłki w datach, pomyłki w sytuacji, bo to były informacje przecież nieudokumentowane ani tymi materiałami ze służb UB czy SB, ani też materiałami sowieckimi, które jakoś w pewnym okresie trochę poluzowano. No i teraz to już wiem, że trzeba by było niektóre daty sprostować.
Panowie, jaki rodzaj przekazu, jaka tematyka dominowała w znaczkach? Czy była to tematyka przeszłości, historii odwołującej się właśnie do Polskiego Państwa Podziemnego? Czy była to tematyka aktualna? Ta dotyczyła najbliższej historii działalności związku, przywódców i tak dalej. Czy da się wyróżnić takie najczęściej eksponowane pola tematyczne?
Tych pól było wiele. Tak jak pan Jan mówił, no, na pewno takim bardzo szeroko eksploatowanym polem była historia Polski. To, co pan Jan robił, dokumentując właśnie działalność czy polskich sił zbrojnych na Zachodzie, czy później Armii Krajowej, czy harcerstwa, to jest bardzo duży jakby element tej poczty podziemnej. Znam nawet osoby, które kolekcjonują wyłącznie na przykład II wojnę światową w poczcie podziemnej. No, na pewno takim tematem bardzo mocno eksploatowanym był Katyń. Tak? Wtedy to był tylko Katyń, bo tak naprawdę o pozostałych miejscach kaźni jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy. Natomiast ten Katyń pojawia się bardzo często na znaczkach poczty podziemnej, ale pojawiają się też wydarzenia z najnowszej historii Polski, a więc Poznań 56 rok, grudzień 70 roku w Trójmieście, w Szczecinie, pojawiają się rok 68, pojawia się Radom, Ursus 76. To są też tematy, które w poczcie podziemnej do nich często nawiązywano. No i wreszcie są też wątki zupełnie współczesne, czyli jedenastka przywódców Solidarności uwięzionych, oczywiście ogromna liczba znaczków w roku przyznania Lechowi Wałęsie Nagrody Nobla poświęcona tej jakby okoliczności. Bardzo dużo znaczków wyszło w związku z pielgrzymkami Ojca Świętego do Ojczyzny, trochę mniej w 83, zdecydowanie więcej w 87, bo wtedy już ta poczta podziemna, że tak powiem, się rozhulała. Tak więc te tematyki właściwie pokrywały, można powiedzieć, wszystko, co było w jakiś tam sposób zakazane, niewygodne dla władz, znajdowało swoje odzwierciedlenie właśnie w znaczkach poczty niezależnej, poczty podziemnej.
A proszę mi powiedzieć, my historycy wiemy o tym, że Służba Bezpieczeństwa na przykład fałszowała gazetki. Tak, starając się wprowadzać z jednej strony pewnego rodzaju niepokój wśród tych, którzy to produkowali. Oczywiście transportować własne treści, szczególnie widoczne było to przy gazetkach, które dotyczyły chociażby Kościoła katolickiego, próby rozbicia jedności tego kościoła, pokazania księży z innej strony i tak dalej. czy da się zauważyć podobną tendencję w poczcie podziemnej, czy SB w ogóle podjęła taką próbę, żeby fałszować znaczki?
Znaczy podejmować raczej, na pewno podejmowała, natomiast czy się udało? Raczej nie. Mhm. Mamy podejrzenie co do jednego znaczka, dosłownie, że mógł powstać no, nie zrobiony przez struktury podziemne, tylko wręcz nadziemne, przez SB po prostu. Natomiast wydanie znaczka to jest pół biedy, ale teraz trzeba go wprowadzić do kolportażu. Mhm. To nie jest takie proste, żeby wprowadzić znaczek do kolportażu, ponieważ nie przyjmowano od każdego, o ja zrobiłem znaczki, tak, i proszę mi to rozprowadzić na terenie Polski czy za granicą, tak? To była sieć kolporterów. Ci ludzie albo mieli skrzynki kontaktowe, albo hasła i tak dalej, i w ten sposób było to przekazywane w różny sposób, tak? No bo akurat pan Jan jest przedstawicielem, ogólnie rzecz biorąc, kolejarzy, którzy mieli świetnie to zorganizowane i sobie to naprawdę zazdrościć tylko, ponieważ poruszali się praktycznie po całym kraju, no tak. I mogli wozić i być kurierami również, tak? Także raczej wbicie się w struktury zakonspirowane, bo to jednak było wszystko trochę zakonspirowane, nawet bardzo, byłoby trudne. Aczkolwiek wydanie gdzieś, na przykład załóżmy w Szczecinie, jakiegoś znaczka przez Służbę Bezpieczeństwa, no jest oczywiście możliwe, tak? Tylko proszę również pamiętać o tym, że większość tych nakładów była anonsowana w podziemnej bibule, tak? W gazetach podziemnych, mhm, i tak dalej. Bardzo często spotykamy, w jakich kolorach, tak, na przykład, mhm, została wydana dana seria. Ponieważ, jak tutaj mój kolega wspomniał, rozhulała się poczta i rzeczywiście się rozhulała. Niektórzy próbowali po prostu robić biznes na tym, no właśnie, więc to zostało ukrócone w ten sposób, że oficjalne wydania były anonsowane w prasie podziemnej.
Czy oficjalne nielegalne wydania?
Oficjalne nielegalne.
Natomiast, żeby nie było tak różowo, no, znane są też sytuacje, gdzie na przykład drukarze robili jakąś tam lewiznę, czyli krótko mówiąc, jest na przykład takie wydanie z politykami II Rzeczpospolitej, trzy bloczki wykonane na zamówienie PPN, Polskiego Porozumienia, mhm, Narodowego. I te bloczki, oprócz tego, że były wydrukowane techniką sitodruku, mają w rogu taką pieczątkę właśnie PPN. Ale zdarzały się w kolportażu bloczki bez tej pieczątki. Otóż właśnie drukarze, drukując, że tak powiem, wydrukowali sobie trochę więcej i puścili jakimiś swoimi kanałami w obieg, no, że tak powiem, dorabiając sobie do wynagrodzenia.
No właśnie chciałem powiedzieć, musieli się czuć niedoinwestowani, w związku z tym postanowili troszkę zarobić więcej.
Na lepszym papierze jeszcze, tak?
Ale to by też znaczyło, że ten odbiorca był masowy i że rzeczywiście to przynosiło dochód, skoro drukarze podejmowali tego typu inicjatywy.
Na pewno, znaczy, to szło generalnie, takie jest zresztą moje doświadczenie, na przykład jak przywoziłem bibułę z Krakowa czy z Warszawy do Trójmiasta, to było tak, że zaczynałem od gazet i książek i w momencie, kiedy już się wchodziło na pewien poziom, kiedy z grupą takich, no, zaprzyjaźnionych harcerzy, instruktorów harcerskich, już tak powiem, zorganizowaliśmy taki, no, całkiem sporą sieć, bo to było co tydzień ponad 1000 egzemplarzy tygodnika Mazowsze, kilkaset kosów, plus to kilkanaście plecaków książek w miesiącu, no to w tym momencie jakby ten mój kontakt krakowski czy warszawski mówią, a są jeszcze znaczki, tak? Mhm. Czy nie chcecie oprócz tego tam 1000 mazowszanki wziąć na przykład 100 bloczków jakiegoś tam wydania znaczków? No i wtedy to nie było tak popularne kupowanie tych znaczków, jak kupowanie gazet czy książek, mhm, ale część osób, która po prostu, no, chciała właśnie wesprzeć podziemie albo po prostu im się spodobały, bo to czasami były, no, bardzo ładne wydania. Mamy tutaj, ta książka pokazuje, no, przepiękną, artystyczną pracę pana Jana. Natomiast no, były też na przykład wykonywane właśnie techniką sitodruku, która jest techniką graficzną i dobry drukarz potrafił naprawdę tworzyć przepiękne rzeczy. Tu chociażby Solidarność Walcząca we Wrocławiu na przykład miała takie bardzo, bardzo piękne, piękne znaczki, które do dzisiaj zachwycają właśnie projektem, wykonaniem. Tak więc, no i te znaczki w ten sposób się rozchodziły, tak? Czyli szły, tak jak tutaj mówił kolega, równolegle po prostu do bibuły, tymi samymi kanałami, częściowo centralnym kolportażem, częściowo regionalnymi sieciami kolportażu. Mhm.
Jak dużo osób w Polsce zajmuje się badaniem poczty podziemnej?
No tak na poważnie.
Tak na poważnie.
No to powiedzmy, że 5 osób, 6.
No właśnie, bo chciałem jakby, żeby panowie pokazali tę skalę, bo jeżeli popatrzymy poprzez wydawnictwa, które dotyczą okresu lat 80-89, jest ich dużo, przebywa ich z każdym rokiem, są to poważne prace o charakterze czy to historyczne, socjologiczno-historyczne, politologiczne, no w każdym razie ten okres jest nicowany w bardzo różny sposób, ale znaczki zazwyczaj są tylko i wyłącznie ilustratorem, takim dodatkiem, żeby tam złamać szpaltę, żeby pokazać coś, natomiast nie są przedmiotem poważnych prac. Spotkałem się z takimi pracami, które są poważnymi, zaczynają przynajmniej aspirować do prac poważnych, starających się troszkę głębiej wnikać w istotę nie tylko historii Poczty Podziemnej w Polsce, ale również tego, co próbowała przekazać, jak próbowała przekazać, ale są to prace niemieckie. Niemieckich młodych historyków, którzy jakby zaczynają zgłębiać to, eksplorując, żeby było ciekawie zmiory niemieckie polskich znaczków Poczty Podziemnej. I to mnie trochę zastanawia, czy rzeczywiście w Polsce nie ma nikogo, kto, czy inaczej, nie ma takiego szerszego trendu, żeby się tym zająć.
Ja myślę, że przegapiliśmy pewien moment. No, spotykamy się dzisiaj mniej więcej 30 lat po tym, jak pan Jan wydał ostatnie znaczki i spotykamy się dzisiaj z okazji wydania książki, która jest poświęcona tej twórczości. Tak naprawdę to, co zostało przegapione, to w roku 90, w pierwszej połowie lat 90, wtedy powinny powstać katalogi. Zresztą takie próby były. Nieżyjący już Janusz Ślężak, to jest osoba, która on działał w Solidarności Sędziów, był odsunięty od prawa wykonywania zawodu przez całe lata 80. i w tym czasie zajmował się właśnie, ponieważ był filatelistą, skupił się na Poczcie Podziemnej, kolekcjonował ją, kolportował, ale też opracowywał katalog. I przygotował taki katalog, który był gotów gdzieś tam właśnie w roku 90-91, no ale nie udało się dogadać z wydawnictwem. No krótko mówiąc, ten katalog nie wyszedł. Mam go w rękopisie do dzisiaj, bo tak się poskładało, że jakby trafił on w moje ręce. Jest to oczywiście ciekawy dokument, ale gdyby wtedy wyszły katalogi, nawet niedoskonałe, to później można by je udoskonalać. Żyli jeszcze ludzie, którzy to robili. No, szczęśliwie mamy to szczęście, że pan Jan cieszy się dobrym zdrowiem i mógł i pamięcią i mógł się podzielić ogromną ilością informacji, która posłużyła nam do opisania jego twórczości w tej książce, ale niestety no, bardzo wiele osób, które były związane właśnie z tym niezależnym ruchem wydawniczym, już ci ludzie nie żyją po prostu i te informacje już przepadły często bezpowrotnie i trudno będzie to odtworzyć. Dzisiaj troszkę działamy tak jak archeologowie, czyli docieramy czasem przypadkiem, czasem na aukcjach internetowych, czasem w jakichś kolekcjach do jakichś wcześniej nieznanych wydań, no i próbujemy dojść do tego, dociec skąd one się wzięły, no ale niestety już świadków, którzy uczestniczyli w ich wydaniach niestety nie ma.
To znaczy pan doskonale wie, panie profesorze, tak, że jest prowadzone właśnie opracowanie znaczków podziemnych za lata 82-86 i robi to pan Kowalewski w Warszawie i praca jest bardzo zaawansowana przy takim drobniutkim naszym oczywiście tam też udziale i to będzie zrobione. Natomiast jeśli wracając jeszcze do katalogów, no to takie pierwsze opracowanie, jakie spotkaliśmy chyba, to było Anatol Kobyliński swój zbiór po prostu przedstawił. Mhm. I tam po raz pierwszy zobaczyłem znaczki pana Jana Tarnowskiego, mhm. które nie były ukazane w żadnym katalogu. W żadnym katalogu nie było tych znaczków. Jeżeli już pojawiły się u Sokołowskiego, to też były nieco błędnie datowane. Nieco błędnie. Natomiast katalogi podziemne nieoficjalne były, natomiast oficjalnych nie. A dzięki temu właśnie, że istnieje Instytut Pamięci Narodowej, no i dzięki temu, że pan, panie profesorze, się tym zainteresował i zechciał wydać, to mamy pierwszą książkę w formie katalogu prac pana Jana Tarnowskiego. A ona powstała głównie dlatego, że jak zobaczyliśmy, ile tych znaczków pan Jan zrobił, to po prostu to najwięcej w Polsce. Naszym zdaniem nie ma drugiej instytucji, ani człowieka, w podziemiu oczywiście, która w tym czasie wydała więcej znaczków. Po prostu nikt nie zaprojektował, bo tutaj nie podkreślamy tego, że pan Jan to zaprojektował, wydziergał, tak, czyli zrobił to w tym linorycie. Następnie to odbijał, tak? I następnie dopiero to trafiało, segregował i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, jak pan Jan na samym początku powiedział, że on z jednej matrycy to robił. Dobrze, seria liczy, czarna seria liczy 70 parę znaczków. I to 70, no to proszę sobie wyobrazić. I teraz proszę zrobić 10 kompletów czegoś takiego. 20, 100 kompletów. To była naprawdę praca potężna, dlatego pan Jan zawsze tak w cieniu mówi, a nie, to o mnie nie, o mnie zero. Otóż to jest praca raz, że była niebezpieczna, ponieważ tak jak pan na początku powiedział, można było za to no, siedzieć, tak? Przecież mamy wyrok z 85 bodajże roku, tak, z Wrocławia, gdzie kolekcjoner został zdegradowany, był oficerem Wojska Polskiego. Tak, został zdegradowany za to, że posiadał trochę znaczków. Tych, znaczy trochę, no trochę dużo posiadał tych znaczków. No i to są fakty, bo to dwóch tam nawet ich było. Więc to po pierwsze. Ja też po drugie pytałem pana Jana, ile spytaliśmy pana Jana, ile zajmuje zrobienie takiego jednego znaczka, tak? A dokładnie tego środka. No pan Jan mówił wtedy, że to zależy od dnia. Zależy od dnia. Jeden to robił na przykład przez godzinę, tak? A drugi i pół dnia było mało, tak? No bo nie miał natchnienia, coś tam nie pasowało, a jeszcze w jakich warunkach? To kolega pana Jana przecież opowiadał mi, jak zapukał do drzwi nieumówiony, tak? A pan Jan w łazience raz wszystko musiał no, spuścić z wodą razem, ponieważ gdyby to była SB, czy wtedy to była milicja, no to raczej by bez dalszych konsekwencji się nie obyło. Także naprawdę podziw, ponieważ seria pierwsza, czarna, pan wspominał tutaj o katalogu zagranicznym, czy opracowaniu zagranicznym.
Opracowaniu, tak, tak.
Na samym początku to my się też troszeczkę zdziwiliśmy, ponieważ czy to Instytut Piłsudskiego, tak, czy w Wielkiej Brytanii ten profesor z Oxfordu, tak, czy we Francji, w Niemczech, no, zbiory naprawdę były tak, no właśnie, no, bardzo duże. Natomiast u nas, przeglądając instytucje, no to możemy powiedzieć, że karta, a i owszem, Ossolineum, na Uniwersytecie Jagiellońskim trochę jest. Zapewne w zasobach IPN-u też jest trochę. No,
jest
ale,
trochę, tak.
Ale szczerze mówiąc, te zasoby, no raczej chyba do kolekcji prywatnych się nie umywają. Kolekcje prywatne
to ciekawe.
Obejmują naprawdę potężne ilości. To nie jest 1000, to nie jest 10 000 znaczków, tak? Tylko kolekcje całościowe to są więcej niż Poczta Polska wydała przez cały okres swego istnienia.
To jeszcze jedną rzecz zapytam, ponieważ ostatnio korzystając ze zbiorów wrocławskiej zajezdni, natknąłem się tam na zupełnie nieznane znaczki, również dotyczące Katynia czy II wojny światowej. I proszę mi powiedzieć, na ile te znaczki przekraczały granice województw, a na ile one zachowywały się jakby swój regionalizm, to znaczy się nie wychodziły poza ten krąg. Panowie tutaj wspomnieli, że ta sieć kolportażu kolejowego była taka doskonała, bo po całej Polsce no można było ją po prostu w ten sposób kolportować te znaczki. Podobnie było zresztą z bibułą i z książkami, ale mam wrażenie, że w przypadku bibuły i znaczków, bibuły i książek to da się je znaleźć właśnie w różnych miejscach kraju i możemy na przykład wrocławską obecność, już tak powiem jako wrocławianin, znaleźć i we Wrocławiu i powiedzmy w Rzeszowie czy w Białymstoku i to czasami bardziej kompletne rzeczy niż w samym Wrocławiu, natomiast ze znaczkami chyba jest bardziej regionalnie.
Myślę, znaczy nie ma tutaj reguły. Dużo zależało od tego, jaka struktura wydawała znaczki, no bo ona potem wykorzystywała swoją sieć kolportażu. Jeżeli była podłączona do centralnego kolportażu, no to oczywiście w tym momencie te znaczki mogły trafić do Warszawy, a stamtąd na inne regiony. Dużo też oczywiście zależało od nakładu. Są na przykład znaczki rzeszowskie, bardzo rzadkie i cenione przez kolekcjonerów, których właściwie no, nigdzie nie można znaleźć. Poszczególni kolekcjonerzy posiadają po kilkanaście sztuk, to już jest, że tak powiem, bardzo, bardzo dobry wynik, bo te znaczki rozeszły się tak naprawdę zupełnie, zupełnie lokalnie i dzisiaj są naprawdę białymi krukami. A są też wydania, które były wydawane, nawet oficjalne, podawane na blokach nakłady, wynosiły kilka tysięcy. No i w tym momencie tu nawet była konieczność, żadna lokalna struktura, żadna regionalna struktura nie byłaby w stanie rozprowadzić ich wśród sympatyków Solidarności w obrębie jednego czy kilku województw. W związku z tym one no, musiały po prostu trafić do kolportażu w całej Polsce. No i oczywiście w tym momencie można je znaleźć wszędzie, ale tak jak mówię, nie ma tutaj żadnej reguły. Bywa, że znaczki wydawane w małym nakładzie rozchodziły się szeroko po całej Polsce, a znaczki wydawane w, powiedzmy, w średnich nakładach były dystrybuowane tylko lokalnie. Po prostu wszystko zależało od konkretnej sytuacji, od konkretnej struktury, która takie znaczki wydawała.
Mhm. Tak, jeszcze jako uzupełnienie dodam, że nie raz i nie dwa można spotkać takie przypadki, gdzie na znaczku mamy na przykład coś sygnowane Białystok, a to w ogóle tam nie powstało. To powstało w Warszawie, tak, na przykład, ale dla zmylenia tropów lub też na zlecenie właśnie, tak jak mówiliśmy, jakiejś organizacji z Białegostoku, ale to już raczej trudniej sobie wyobrazić, coś takiego mogło powstać, jak słynny Piłsudski banknot na przykład, tak, który ma sygnowanie, że to jest białostocka robota, on w rzeczywistości na przykład powstał, załóżmy, w Warszawie, czy gdzie indziej. Tak samo jak mamy druk Szczecin, tych arkusz ten, który nie został wprowadzony do obiegu i tam jest na dole druk Szczecin. A my wiemy doskonale, że to ze Szczecinem nie ma nic wspólnego, bo tutaj nie było to drukowane, tak? Ale tam jest zapis druk Szczecin. Być może to było zlecenie, ale tak jak wspominał wcześniej tutaj Michał, otóż ustalenie teraz pewnych rzeczy, no to jest mrówcza praca. I pan na samym początku zapytał, jak ta pozycja powstawała. No to właśnie naprawdę to była mrówcza praca, ponieważ nie powiedzieliśmy o tym, ale pan Jan, robiąc jedną pojedynczą matrycę, później dwie, później trzy, pomylił się na przykład i źle wydłubał Z, odwrotnie po prostu.
W nominale, ZEU.
Tak, ZEU w nominale. No więc zaczęliśmy patrzeć, tak, czy tylko jeden znaczek, czy pięć, czy dziesięć, a może trzydzieści. Okazało się, że całkiem sporo, ale żeby to zrobić, to proszę sobie wyobrazić, że musieliśmy przejrzeć właśnie zbiory zagraniczne. Tutaj właśnie o, mój kolega, specjalista od zbiorów zagranicznych. Zbiory polskie i to bardzo dużo i to w dużych ilościach, także też dziękujemy wszystkim, którzy na przykład zrobili, pozwolili, zeskanowali, zrobili zdjęcia i tak dalej. Również pan Jan, no to wiadomo, tak, wsparciem służył olbrzymim, bo też ma jeszcze parę znaczków, bo większość rozdał oczywiście i to za darmo, prawda, panie Janie? Tak, tak, niestety tak, tak to jest. Ale jeszcze raz powtórzę. Tematy, które poruszał pan Jan, to nie tylko ładnie wyglądają, ale również przedstawiają wnętrze tego oraz tego, kto robił. Mhm. Jego poglądy.
No,
tak. Co było ważne dla niego. No przecież o bzdurach nie robił. Przecież nawet ten znaczek z Janem Pawłem II z 87. Gdyby nie to, że to było coś ważnego, to przecież ten znaczek by nie powstał. Cała Armia Krajowa, prawda? Powstanie Warszawskie. Proszę zobaczyć tematykę. I możemy czytać, patrząc te znaczki, możemy czytać pana Jana po prostu, tak? Co myślał wtedy i co było dla niego istotne?
Ja mam ten, jakby podejmując ten temat i jakby dostrzegając jego wagę, mam nadzieję, że to właśnie jest dobre podsumowanie, że ta książka stanie się takim początkiem w bardziej wnikliwych i głębszych prac na temat znaczków, ze względu głównie właśnie na ich tematykę, że ludzi, którzy to robili. Zobaczymy. Ja jestem optymistą w tym względzie. Dziękuję bardzo. Pan Jan Tarnowski, pan Michał Guć i pan Henryk Mruk. Rozmawialiśmy o książce Znaczki Szczecińskiego Podziemia autorstwa Jana Tarnowskiego, autorstwa Henryka Mruka i Michała Gucia. To był Przystanek Historia Online prowadzony przez Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Zapraszam na nasze kolejne spotkania. Dziękuję.